trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Czwarta niedziela Adwentu. Rok C. Z proroctwa Micheasza. Ty, Betlejem, domu Efrata, jesteś zbyt małe, aby się liczyć wśród tysięcy Judy. Z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu. Z psalmu 80. Usłysz, pasterzu Izraela. Ty, który jak owce prowadzisz Józefa, który zasiadasz na cherubach, ukaż się. Z listu do Hebrajczyków. Dzięki tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tych dniach Maryja zebrała się i z pośpiechem poszła do miasta Judy w górzystej krainie. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dzieciątko w jej łonie, a Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Siostry i bracia, czwarta, ostatnia niedziela Adwentu, liturgia słowa, znów cztery teksty, cztery dania na stole, do którego zaprasza nas Pan, nasz Bóg, razem z całym Kościołem. Ten posiłek jest bardzo ważny, bo już za chwilę święta Narodzenia Pańskiego, więc dobrze jest się nakarmić tym słowem, by posmakować, by zasmakować, by jeszcze bardziej zatęsknić, uświadomić sobie, jak fantastyczny smak ma ten, który do nas przychodzi, ma miłość tego, który do nas przychodzi. Jak smakuje miłość Boga, objawiona każdemu z nas w Jego Słowie. A zatem, proroctwo Micheasza. Być może kojarzy się nam ten tekst, właśnie ten początek piątego rozdziału Micheasza, bo będziemy słuchać pierwszych czterech, nawet niecałych czterech wersetów w dzisiejszej pierwszej lekturze Słowa Bożego z Ewangelią w redakcji świętego Mateusza, z drugiego rozdziału, z szóstego wersetu, ale tam to zdanie brzmi trochę inaczej. Święty Mateusz zapisze ten tekst w takiej formie. To będzie moment, kiedy mędrcy przyjdą do Jerozolimy, szukając nowonarodzonego króla. Uczeni odpowiedzą wtedy Herodowi i magom: a ty, Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze wśród głównych miast Judy. A Michał napisał, że to Betlejem, ta stolica Efraty, jest najmniejsze. Jest zbyt małe, żeby się liczyć wśród tysięcy Judy. Kto ma tutaj rację? Może nie chodzi o spór, czy jest tak małe, czy jednak się liczy. To nieważne. Istotą jest to, że ono będzie miejscem wyjścia władcy Izraela. Stamtąd wyjdzie władca. Widzę ten tekst, to słowo, bardzo konkretnie odniesione do mojego życia. To Boże Narodzenie jest dla nas. Świętowanie kolejnej rocznicy narodzin Jezusa jest nam potrzebne, nie Bogu. Nam jest to potrzebne, abyśmy uświadomili sobie, ile Bóg robi dla nas. Jak bardzo chce być Bogiem bliskim dla każdego. Dopiero co słuchaliśmy tego wołania Jana Chrzciciela na pustyni judzkiej, tuż nad Jordanem, kiedy do niego zostały odniesione słowa proroctwa Izajasza. I ten wers: każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boga. Każdy człowiek ma zobaczyć, ma doświadczyć, ma przekonać się o zbawieniu, które przynosi Bóg. To jest myślenie Boże. To jest rozmach łaski. I ten rozmach łaski nie da się ograniczyć. On na początku rzeczywiście będzie niezauważony. I sami doskonale wiecie, siostry i bracia, ile razy bardzo konkretna, bardzo potężna łaska Boga miała swój początek, zaczynała pracować w nas jak maleńkie ziarnko, choćby gorczycy. Dlatego Jezus potem będzie używał tych wszystkich porównań. Dlatego dzisiaj jako czwarty tekst będziemy mieli kontynuację Ewangelii o zwiastowaniu. Betlejem zbyt małe, by się liczyć wśród tysięcy Judy. Nazaret, w ogóle nieistotna miejscowość. Do momentu zwiastowania Nazaret w ogóle się nie pojawia w Biblii. Nic o nim nie wiadomo. To nie jest miejsce, jak to pięknie powiedział niedawno arcybiskup Grzegorz Ryś w czasie pielgrzymki ekumenicznej, ponad 300 osób do Ziemi Świętej. To nie jest miejsce, w którym Bóg mógłby działać. To się w głowie nie mieści, że tam, w takim miejscu Bóg mógłby wejść w dialog z człowiekiem. Przecież to nielogiczne, to niepoważne. No nie godzi się. Jest tyle innych miejsc, tyle innych, bardziej porządnych. Być może Betlejem było najmniejsze. Być może w ogóle się nie liczyło. A jednak Pan postanowił, że stamtąd wyjdzie ten, który będzie władcą. Kto się sprzeciwi takiemu zamiarowi Boga? I myślę, że ta pierwsza lektura dzisiejszego słowa mnie osobiście zachęca do tego, by przyjrzeć się właśnie tym wszystkim małym sytuacjom, małym wydarzeniom, by spojrzeć w lustro i zobaczyć to moje małe myślenie o Bogu, o sobie, moją małoduszność, moje ograniczenia. Te wszystkie chwile, albo większość z tych chwil, w których osądzałem siebie bardzo ostro, w których doświadczałem swojej biedy, swojej słabości, swojej małości, swojej bezradności, kiedy widziałem siebie jako ostatniego w szeregu, jako nic nieznaczącego. I nie była to fałszywa skromność, ale realne doświadczenie prawdy o mnie. Spójrzmy z tej strony i usłyszmy to słowo, mając świadomość właśnie tych wszystkich momentów historii. Może teraz jesteś w zupełnie innym punkcie. Może już znasz prawdę. Może wiesz, że Bóg kocha, że Bóg cię nie zostawił ani wtedy, ani teraz. Zobacz to. Niech dotrze do ciebie właśnie to słowo Boga. Twoje życie, twoje istnienie, twoja historia jest naprawdę odpowiednim miejscem do tego, by wszedł w nie Bóg, by objawiła się Boża łaska. Nie stawiaj mu granic. Nie zatrzymuj go. Jesteśmy już pewnie w większości po spowiedzi adwentowej, ale może potrzeba jeszcze komuś tego doświadczenia Bożego miłosierdzia. Szukaj, nie zwlekaj. A my, którzy już jesteśmy wyspowiadani, bądźmy teraz Kościołem. Bądźmy Kościołem, który się modli za grzeszników, który prosi Ojca o łaskę nawrócenia, o to opamiętanie się, o zmianę myślenia, o powrót, żeby ucieszyć się jeszcze bardziej naszymi siostrami, naszymi braćmi, którzy może w ostatniej chwili, może właśnie za 5:12, tuż przed pasterką, jeszcze będą chcieli się nawrócić. Szczerze wam powiem, siostry i bracia, może się narażę teraz niektórym z moich braci kapłanów. Akurat mamy taką możliwość, ponieważ pracujemy w zespole kilku księży, że od kilku lat faktycznie spowiadamy. Spowiadamy również w pierwsze święto, w drugie święto. Chcemy dać szansę tym, którzy wrócą. Nie osądzamy intencji, nie osądzamy motywacji. Nie zastanawiamy się nad tym, czy mogli wcześniej, czy nie. Po prostu jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby dawać miłosierdzie, żeby rozdawać miłosierdzie. O tym pewnie jeszcze bardziej usłyszycie, siostry i bracia, w komentarzu do liturgii słowa z uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ale wróćmy teraz do głównego tematu. Bóg chce działać. Bóg wchodzi w twoją historię. Bóg chce objawić zbawienie. Bóg jest władcą, jest Panem. On naprawdę daje ci gwarancję zapanowania nad wszystkim, co ci się wymyka z rąk, co jest pokręcone, co próbuje cię wynieść na szczyty pychy, co cię poniża i nie daje się wznieść ponad dno rozmaitych wyrzutów, co sprawia, że jesteś jak popękana, bezwodna skała, wysuszona ziemia, która nie daje owoców. Bóg wchodzi w te miejsca. On zapanuje. Dlatego bardzo sensowną odpowiedzią jest dzisiejszy psalm responsoryjny. To fragment psalmu 80. Kilka wersetów. część drugiego, część trzeciego, a potem 15, 16, 18 i 19 wers tego psalmu. Przepiękna jest dedykacja, którą można przeczytać na początku. Do wykonania o tych, którzy chcą się zmienić. O tych, którzy chcą się zmienić. Psalm 80. Dlatego od razu narzucił mi się drugi werset jako słowo wiodące w tym rozważaniu. Usłysz, pasterzu Izraela. Ukaż się. To jest tęsknota ziemi, to jest tęsknota człowieka, to jest tęsknota lichego miasta, nieliczącego się wśród tysięcy. To jest tęsknota, która odkrywa właściwy kierunek. Bo mogę tęsknić w to Boże Narodzenie za wszystkim, za świętym spokojem, pewnie przede wszystkim, albo dla wielu, przede wszystkim za świętym spokojem. A psalmista tęskni za Bogiem. Usłysz, ukaż się. O wiele bardziej potrzebuje Boga, o wiele bardziej potrzebuje prowadzenia przez Ojca Niebieskiego, o wiele bardziej potrzebuje Jego ręki, Jego ramion, Jego kolan, Jego przytulenia, Jego serca, niż nawet świętego spokoju, chwili odpoczynku, po pewnie nie tylko bieganinie przedświątecznej, ale w tym ogólnym, zwariowanym pędzie życia i świata. Najbardziej potrzebuje obecności mojego Ojca Niebieskiego. Najbardziej potrzebuje przekonania i poczucia, doświadczenia, że jestem Jego dzieckiem. To Boże Narodzenie to święta dziecięctwa, to odkrycie, jak ważne jest dziecko. To odkrycie, jak ważny jesteś, bo jesteś dzieckiem Boga. Jak ważny jesteś w Jego oczach. Jak ważni są ci, którzy są obok Ciebie, w oczach Bożych. A może my w ogóle na nich nie zwracamy uwagi. Może trzeba sobie właśnie też o tym przypomnieć. O tych, którzy chcą się nawrócić, którzy chcą się zmienić. Bardzo konkretna dedykacja psalmu, bardzo konkretna modlitwa. Nie trzeba mówić więcej. Proś dzisiaj, proś Boga, objaw się, usłysz, ukaż się. Potrzebuję Twojego panowania, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojej potęgi. Właśnie w tych wszystkich miejscach, w których nie widzę ani radości, ani miłości, ani sensu, ani przebaczenia, ani świętego pokoju, potrzebuję Ciebie. I Bóg daje nam swoją odpowiedź. W tej liturgii usłyszymy jako trzeci tekst fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 5 do 10. We wcześniejszych wersetach tego rozdziału autor przypomina doświadczenie i przeżywanie święta pojednania, dnia pojednania, Jom Kippur. Rok w rok składane ofiary, które są tylko cieniem, które przypominają i budzą tęsknotę za prawdziwym przebaczeniem grzechów. Ale, jak to przeczytamy w 4 wersecie, niemożliwe, by krew byków i kozłów usuwała grzechy. Dlatego jest ktoś, kto odpowiada na te tęsknoty, na to wołanie. Ukaż się, usłysz. I przychodzi. I przychodzi mówiąc, nie pragnąłeś daru ani ofiary, ale utworzyłeś mi ciało. Wtedy powiedziałem, przychodzę. Oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Oczywiście chodzi tutaj o psalm 40, którego słowa autor listu do Hebrajczyków wkłada w usta Jezusa. Ale ta wola Ojca i wola przyjścia, która jest w Synu, sprawia, jak czytamy w 10 wersecie, że jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. I to jest jedyna ofiara. To jest jedyna skuteczna ofiara. Raz na zawsze. Dlatego w każdej Eucharystii wchodzimy w te tajemnice. Jesteśmy przeniesieni mocą Bożego Ducha w moment Golgoty. Patrzymy na Tego, który rozdaje swoje życie. Który oddaje nam swoją łaskę, swojego Ducha. Jezus powie, Ojcze, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. A co robi Ojciec? Ojciec tego ducha przekazuje nam. W każdej Eucharystii otrzymujesz wszystko. Otrzymujesz całą łaskę, każdą łaskę, którą wtedy Jezus oddał. całą miłość, całą wiarę Boga. Boga, który wierzy, że to wykorzystasz. Dlatego tak bardzo boli, mnie osobiście też, ale myślę, że boli całą wspólnotę Kościoła, to doświadczenie, że wielu przyznających się do chrztu jakoś zapomina, nie potrafi uwierzyć, nie ma tego doświadczenia bliskości z Jezusem, bliskości Boga w Eucharystii, że łatwo im odejść, łatwo im zapomnieć. Łatwo wytłumaczyć sobie, że przecież można inaczej, że przecież Bóg jest tak miłosierny, to nie będzie zwracał uwagi na to, że kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset razy w ostatnich latach nie byłem u Komunii Świętej, nie byłem na mszy. No właśnie, nie wszedłem w tajemnicę, nie byłem na mszy. Często nie ma w nas świadomości tego, że jesteśmy uczestnikami, że my wchodzimy w Eucharystię. Nie jesteśmy na mszy, jesteśmy w jej centrum, w środku, tuż pod krzyżem, obok krzyża. Dziwnie mówić takie słowa w Adwencie, tuż przed Bożym Narodzeniem, ale przecież właśnie o to chodzi. Chodzi o tę tajemnicę, narodzenie Jezusa, cały Adwent, całe oczekiwanie, ta tęsknota za Mesjaszem odbija się i ma sens w śmierci i w zmartwychwstaniu Jezusa. Bóg ma taką wolę. Taka jest wola Ojca, taka jest wola Syna. To w nas sprawia Duch Święty. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie się raz na zawsze ciała Jezusa Chrystusa. Jesteś uświęcony, twoje życie staje się święte. Ono jest święte. Twoja historia ma być zbawiona. Masz zobaczyć w swojej historii zbawienie Ojca. Może nie jesteś, może się nie liczysz wśród innych, wśród tysięcy. Może tak ci się wydaje. Może masz przekonanie, że jesteś najmniejszy, ostatni, zapomniany, odrzucony. Bóg dzisiaj mówi, jesteś uświęcony, twoja historia jest zbawiona. W niej objawia się, naprawdę, w twoich dniach, w twoich wydarzeniach, w twoim życiu, w twojej przeszłości i przyszłości objawia się zbawienie, które przynosi Bóg. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy Ewangelii. Było zwiastowanie Zachariaszowi, było zwiastowanie Miriam, świętego Mateusza. Czytaliśmy w tym tygodniu, w minionym tygodniu właściwie, o zwiastowaniu Józefowi. Za każdym razem anioł przychodził i używał chyba ulubionego anielskiego zwrotu w rozmowach z ludźmi. Nie bój się. Te dialogi między Bogiem a człowiekiem już zostały przedstawione, już znalazły swoje rozwiązanie, znalazły odpowiedź w człowieku. Teraz następuje dialog człowieka z człowiekiem. Właściwie dwa dialogi. Jeden, który znamy z opisu, drugi, który znamy z reakcji. Jeden znany ze słów, drugi znany z reakcji. Jest Miriam i Elżbieta, między nimi padają słowa. Jest Jezus i Jan. Reakcja Jana na Jezusa pokazuje wyraźnie, że też było to fantastyczne, wspaniałe, niesamowite spotkanie. Papież Franciszek w najnowszej książce, która jest rozważaniem i wyjaśnieniem tajemnicy Maryi słowami modlitwy najbardziej umiłowanej, tak brzmi podtytuł tej książki, komentując rozmowę Maryi z Elżbietą, odnosi się do zupełnie innej uroczystości, ale kontemplując i pisząc, rozmawiając z księdzem Marco Pozzo o tym dialogu Miriam i Elżbiety, mówi bardzo mocno o tym, że my jesteśmy jedzeni, zjadani przez chorobę osierocenia duchowego, kiedy doświadczamy braku matki i braku czułości Boga, kiedy gaśnie w nas poczucie przynależności. To jest takie osierocenie, które owocuje sercem umiejącym patrzeć tylko na siebie, na swoje interesy, które zapomina, że życie jest darem, które nie jest zachęcane, nie widzi tego, że jest zachęcane, by dzielić się tym darem życia z innymi. Taka postawa w milczeniu niszczy i degraduje duszę, pisze papież Franciszek. Zapominamy ostatecznie, kim jesteśmy, jakie imię Boże w sobie posiadamy. Utrata więzi, rozerwanie więzów, brak kontaktu owocuje znieczuleniem serca. I na to wszystko odpowiedzią jest dzisiejsza Ewangelia. Młoda Miriam dowiaduje się, że jej krewna Elżbieta jest już w 6. miesiącu. To ta, którą miano za niepłodną. Miriam doświadcza tego, że jej życie się zmienia. Jej amen, jej zgoda na to, co jest planem, co jest propozycją Boga, kompletnie niezrozumiałą. Ta propozycja jest dla niej wstrząsem, jest trzęsieniem ziemi. Ewangelista napisze, tłumacz przetłumaczy, zmieszała się. Ale tam chodzi o trzęsienie ziemi. Ten dialog owocuje życiem. Słowo staje się życiem. I Miriam idzie, aby dzielić się tym życiem. Pokonuje górzystą krainę. To jest bardzo konkretny, bardzo, bardzo potężny wysiłek dla dziewczyny, która odkrywa w sobie nowe życie. A jednak idzie. Idzie, żeby się spotkać. Idzie, żeby spotkać. My za moment będziemy spotykać Boga. Będziemy spotykać się z innymi. Wigilijny stół, przepiękne polskie tradycje. Przecież Chrystus chce się urodzić w nas i przez nas. Jak będzie wyglądało to nasze zwiastowanie najlepszej dla świata wiadomości? Bóg stał się człowiekiem, Bóg wychodzi do nas. Komu o tym powiesz? Z kim się tym podzielisz? Tak autentycznie. Nie tylko używając sprawdzonych formułek świątecznych, ale z kim spotkasz się tak bardzo, że jego serce zostanie wypełnione radością. Kto z tobą spotka się tak mocno, tak autentycznie i tak szczerze, że ciebie wypełni Duch Święty? Czy tak będzie? Słowa pozdrowienia do Elżbiety i reakcją jest wypełnienie duchem i podskoki, roztańczenie się Jana w jej wnętrzu, w jej łonie. To, co się dzieje tutaj, w tym spotkaniu, oprócz tych wszystkich interpretacji i sugestii, które daje nam papież Franciszek, wybiega jeszcze bardziej do przodu, jeszcze mocniej. Miriam robi to, co za 30 lat będzie robił jej syn. Jezus będzie wychodził do ludzi. Będzie ich szukał na granicach sensu i beznadziei. Będzie przekraczał te wszystkie granice. Właśnie po to, żeby tam, gdzie panuje niezrozumienie, gdzie nie odkrywa się jeszcze łaski, błogosławieństwa, gdzie jest rozpacz, gdzie jest ciemność, żeby wnosić światło błogosławieństwa, żeby pokazać, Bóg się troszczy. Tam, gdzie jest niedowierzanie, powiedzieć, tak, tu jest Bóg. Jesteś ziemią, masz historię, w której Bóg chce objawić zbawienie. Miriam jest tą pierwszą monstrancją. I okazuje się, że właśnie to wejście owocuje w Elżbiecie łaską jeszcze głębszą i jeszcze potężniejszą niż macierzyństwo. Życie wypełnione Duchem Świętym. Nie jest przypadkiem, że Kościół w Polsce w tym roku chce po raz kolejny, ale bardzo mocno, znów przyjrzeć się Duchowi Świętemu. Dlatego dzisiaj, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, jesteśmy zaproszeni do tego dialogu z Maryją, z tą, która jest pełna łaski, która nie musiała uciekać z ogrodu Eden. Ona zna Jezusa tak jak nikt inny. Ona nas do Niego poprowadzi. Dlatego dzisiaj dobrze jest poprosić, by Miriam z Jezusem stanęła przed Tobą, byście mieli czas na chwilę rozmowy, na to osobiste zwiastowanie obecności Jezusa. Jeśli masz w sobie te pragnienia, jeśli masz tę tęsknotę, ona będzie biec. Ona bardzo szybko do ciebie dotrze. Niektórzy mówią, że właśnie ona jest najkrótszą drogą do doświadczenia osobistego spotkania z Wszechmogącym. Ona nie chce przedłużać twojej tęsknoty. Ona nie chce przeciągać tego pragnienia. Spotkaj się z nią, a będziesz mieć siłę, żeby kolejnego dnia wieczorem, w poniedziałek, właśnie wtedy, kiedy, kiedy będziesz przeżywać wieczerzę wigilijną, kiedy będziemy cieszyć się wspólnie przychodzącym Jezusem, będziesz mieć siłę, żeby pokazać innym, że ten Bóg to naprawdę przyszedł, że On naprawdę przychodzi. On jest wciąż w drodze, żeby nas spotkać, że to się dzieje tutaj, dzisiaj, teraz, że to może być doświadczenie każdego, że Bóg chce, by to było doświadczenie każdego człowieka. Módlmy się o to i niech Maryja nam w tym pomoże. Niech spotkanie z nią zaowocuje tą radością, której doświadczyła Elżbieta, której doświadczył Jan. Niech spotkanie z Chrystusem, którego Miriam przynosi, będzie spotkaniem, które otworzy cię na zbawienie po raz kolejny, które przekona cię, że Bóg naprawdę dał ci łaskę, dał ci życie, które trwa na wieczność. Życie, które ma perspektywę nieba.
Bogu niech będą dzięki.